Pismo Święte mówi nie tylko o tym, w co mamy wierzyć, jak mamy postępować, choć Pismo Święte mówi nam, oznajmia, Bóg w swojej księdze objawia nam całą prawdę o rzeczywistości, o tym, jak rzeczy faktycznie się mają, co jest tą ostateczną rzeczywistością, co jest esencją, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jaka będzie przyszłość, co jest naszą nadzieją. Pismo Święte mówi też o czynach Mojżesza, Abrahama, Dawida, Jezusa, wielu innych. Pismo Święte jednak też mówi nie tylko o czynach, o działaniu, ale też mówi o emocjach, o uczuciach. W Piśmie Świętym księgą, która mówi właśnie o emocjach, która pokazuje nam serce, pokazuje nam doświadczenie, doświadczenia, przeżycia, myśli, zmagania, walki, w Piśmie Świętym tą księgą są psalmy, jest księga psalmów. Listopad nas zaskoczył, bo nie jest jak zwykle szary, ponury, ciemny, depresyjny. Zwykle tak się czuję w listopadzie. Ale w tym roku zupełnie się zmieniło i zupełnie Bóg dał coś nam ze swojej łaski, zupełnie coś innego, prawie lato. Piękną jesień, cudowną jesień. Listopad kojarzy mi się właśnie z takimi trudnymi emocjami. Ale nie trzeba miesiąca, czy takich ponurych dni, pogody deszczowej, szarej, żeby czuć się źle, żeby przeżywać ciężkie chwile, trudne, najtrudniejsze emocje. Bo w życiu naszym jest dosyć wiele, ogromnie dużo ciężkich trudności, utrapień. I gdybyśmy spróbowali zważyć, ile jest dni radosnych, dni, które są wolne od najmniejszego cienia bólu, cierpienia, krzywdy, to byłoby, przypuszczam, tak jak w psalmach, 1/4 całego naszego życia. W księdze psalmów najwięcej jest psalmów skargi, psalmów, w których psalmiści przed Bogiem narzekają, wylewają swój lament, swój żal. Chcielibyśmy przez najbliższe 3 niedziele zajrzeć, spojrzeć, jak psalmy uczą nas rozwiązywać jedne z najtrudniejszych emocji, bowiem w psalmach mamy wzór, mamy instrukcję, mamy przykład, mamy też instrument do tego, żeby przejść przez te najtrudniejsze emocje, jakie nam towarzyszą w życiu. Księga psalmów, będziemy mówić więc o gniewie, o strachu i o winie. Dzisiaj spojrzymy na to, jak psalmy pomagają nam przejść przez gniew. W księdze psalmów mamy wiele psalmów, w których czytamy o gniewie tych, którzy je przeżywali. Ale najtrudniejsze dla nas są psalmy, w których ci z nas, którzy czytaliśmy księgę psalmów, najtrudniejsze są psalmy, w których jest bardzo wiele niezrozumiałego dla nas złorzeczenia, przeklinania wrogów, życzenia im tego, co najtrudniejsze, najcięższe. I nie potrafiłem sobie poradzić z tym. Sam sobie zadawałem pytanie, jak to? Jezus Chrystus, który uczy nadstaw drugi policzek temu, kto cię chce uderzyć, kto cię uderzył, to nadstaw jeszcze drugi. Pójdź drugą milę. Bądź miłujący, bądź przebaczający, naśladuj mnie. I wtedy wydaje nam się, że psalmo zaprzecza. Myśli, nakazy są sprzeczne, ale tak nie jest. Jeżeli popatrzymy głębiej na psalmy, jeżeli popatrzymy na tę księgę modlitw Izraela dawnego i dzisiejszego, jeżeli popatrzymy na księgę modlitw, którą Bóg skomponował niewątpliwie, to zobaczymy, i zobaczymy na całe Pismo Święte, na całe objawienie, i kiedy spojrzymy na krzyż Chrystusa w centrum wszystkiego, wtedy znajdziemy wyjaśnienie też dla takich stwierdzeń, w których psalmiści mówili, ja jestem sprawiedliwy. Albo kiedy psalmiści właśnie wzywają, wyznawają, mówią o swoich najtrudniejszych emocjach. Bo jeżeli patrzymy powierzchownie, to możemy oczywiście nie dopatrzeć się tego, co rzeczywiście Bóg nas chce nauczyć, czego chce nas nauczyć. Psalmy traktują o emocjach takich jak depresja, rozpacz, gniew, wina, strach, zniechęcenie. Ale psalmy pokazują wyjście. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jeden z najtrudniejszych psalmów. Ale żeby spojrzeć na ten konkretny jeden psalm, 109, to chcielibyśmy sobie też namalować tło, które tylko zaznacza. Mianowicie psalmy są modlitwami Chrystusa samego. To jest najbardziej zaskakujące. Chrystus modlił się i Jego Kościół modli się tymi słowami w psalmach. Skąd o tym wiem? Nowy Testament nam pomaga zobaczyć. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, mówił psalmem, modlił się psalmem 22. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I dalej też mowa jest o tym, Jezus sam wyjaśnia uczniom, to o mnie jest napisane w psalmach. Kiedy patrzymy na, może jeszcze jedna uwaga, kiedy patrzymy na wydarzenia opisane w historii, kiedy patrzymy na zwycięstwo mężów bożych, kobiet bożych, zadajemy sobie pytanie, co oni przeżywali? W jaki sposób oni doszli do takiego miejsca, w którym Bóg zwyciężył pomimo ciężkiej drogi walki, zmagań? Czego mogę się nauczyć? Bo gdy obserwuję kogoś z zewnątrz, no cóż, mogę pomyśleć sobie, idź do szkoły, ćwicz, trenuj, rób. Ale kiedy patrzę w psalmy, Bóg nas chce poprowadzić w myślach i w emocjach. Poprzez psalmy Bóg uczy mnie, każdego z nas, dziecko Boże, jak właśnie przejść przez ciężkie chwile, kiedy doświadczam najtrudniejszych emocji. I jeszcze jedna rzecz. Emocje są bardzo ważne w życiu chrześcijanina. W Nowym Testamencie, w całym Piśmie Świętym czytamy, że emocje są czymś kluczowym. Są sygnałem, są lampką czerwoną, zieloną, pomarańczową, która pokazuje, co się dzieje we mnie. Bo czym jest gniew, jeżeli przejdziemy do gniewu? Czym jest gniew? Gniew jest reakcją na zło, na niesprawiedliwość, na krzywdę, którą mi się wyrządza. Gniew jest reakcją obronną na atak, który dzieje się w stosunku do mnie. To jest właściwe, to jest słuszne. Nie zawsze nasz gniew ludzki jest czysty, święty, sprawiedliwy, połączony z miłosierdziem, z prawdą, z uczciwością, z obiektywnością, z dobrem mojego bliźniego. Bo wcale nie Pismo Święte nie pochwala reakcji ucieczki, przemilczania, udawania, mówienia, że dobro jest, że zło jest dobre, że nie wolno się gniewać, że nie wolno mieć takich emocji. Pismo Święte i psalmy szczególnie pokazują nam, że emocje są bardzo ważnym składnikiem naszego życia. I właśnie emocje pokazują, co tak naprawdę dzieje się w sercu. Jeżeli zostanie zagrożone coś, co jest moją najwyższą wartością, to naturalne, że rodzi się w moim sercu gniew. Jeżeli ktoś zabiera mi skarb mojego życia, to na czym budowałem wszystko, to naturalne jest, że czuję się rozgniewany, nie godzę się, chcę włączyć cały sprzeciw moją całą osobą. Różne temperamenty reagują w różny sposób. Myśmy w naszym kraju przez wiele lat, w dobie komunizmu i wielu innych myśli, idei, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że należy skrywać swoje emocje, bo to niebezpieczne pokazać, co się naprawdę czuje i myśli. Więc byliśmy w podziemiu. To myślenie jakoś przeniknęło, zawładnęło nami. Albo też w kulturze może religijnej, kościelnej była mowa o tym, do Boga przyjść ze wszystkimi moimi nieczystymi, złymi, gniewnymi myślami? Myślami zwątpienia, buntu? Nie powiem o tym nikomu. Nie godzi się Bogu powiedzieć o tym, co ja myślę. A z drugiej strony wiemy, że Bóg i tak wie. Wie wszystko o mnie. Wie, co ja myślę. Nawet jest coś takiego, że Bóg o wiele lepiej zna moje serce niż ja sam. Ile razy nie wiemy, dlaczego ja czuję się rozgniewany. Dlaczego nagle zrodził się we mnie wulkan gniewu. Nie rozumiemy siebie, ale Bóg nas rozumie. Psalmy pomagają nam przejść przez gniew. W psalmach Jezus się modli, nie tylko Dawid. W psalmach modli się Syn Człowieczy. Psalm 109 jest najsilniejszym, najbardziej szokującym wyrażeniem gniewu. Przeczytajmy część tego psalmu. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Boże, chwały mojej, nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Jeśli ktoś chce razem ze mną czytać, może. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Wyznacz mu na wroga bezbożnika, oskarżyciel niech stanie po jego prawicy. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. Niech dni jego będą krótkie, urząd jego niech inny weźmie, niech będą sierotami jego dzieci, a żona jego wdową. Niech się tułają dzieci jego i żebrzą, niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów. Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie, a obcy niech rozgrabią owoc jego pracy. Bodajby nie miał nikogo, kto by mu okazał życzliwość, ani takiego, kto by się zlitował nad sierotami jego. Potomstwo jego niech będzie skazane na zagładę. Imię jego niech wygaśnie w drugim pokoleniu. Niech Pan pamięta o winie ojców jego, a grzech matki niech nie będzie zgładzony. Niech będą zawsze przed Panem i niech wytępi z ziemi pamięć o nich. Na razie tyle. Czy nie są to straszne słowa, szokujące? My oczywiście nigdy byśmy tak nie pomyśleli. Ale tak myślimy. Tak naprawdę to nie pozwalamy swoim myślom się rozwinąć, ale to jest w naszym sercu. Wielu z nas, myślę, że każdy doświadczył kiedyś takiej sytuacji, kiedy doznaliśmy niesprawiedliwości, krzywdy w szkole, wśród kolegów, wśród znajomych, wśród przyjaciół, w rodzinie, w różnych innych środowiskach, w kościele. Ten, który był naszym przyjacielem, zdradził nas. Okazał się kimś, kto odrzucił, porzucił dla innego dobra, dla kogoś innego. My sami też w wielu sytuacjach okazaliśmy się tymi, którzy doznali wielu, innym wyrządzili wielu krzywdy. Ale to, co rozumiemy, to jest to, co nas boli, co nas dotyka. Tutaj widzimy trzy takie kroki w tym psalmie. Trzy jakby etapy tego, który przeżywa to doświadczenie, który zmaga się ze swoim gniewem. Możemy sobie wyobrazić, w wierszu pierwszym, od wiersza pierwszego do piątego, czytaliśmy o tym, że widzimy sytuację, o której mówi ogólnie Dawid, król Dawid, mąż Boży, namaszczony. Mówi tutaj, że doświadcza zdrady, doświadcza oszkalowania, doświadcza ataku językiem, jest zaatakowana jego opinia, jego dobro, jego sprawiedliwość, jego charakter, jego uczciwość, jego powołanie, jego cała osoba. A najgorsze, oskarżają mnie za miłość moją, czwarty werset, chociaż ja się za nich modlę. Ja kocham, ale inni zupełnie inaczej na to reagują, wrogością, złymi słowami, oskarżeniami, chociaż ja się za nich modlę. W tłumaczeniu Miłosza mamy tutaj ciekawy zwrot. W języku hebrajskim w oryginale jest: chociaż ja jestem cały modlitwą. To takie niezręczne powiedzieć po polsku: ja jestem modlitwą. No jak to? Ale po prostu to jest obraz. Psalmy są obrazami, są rzucaniem emocji, poruszaniem ich, po to, żebyśmy zobaczyli, można by sucho powiedzieć, że ja się modlę cały czas całym sobą za te osoby. Ale Dawid mówi, ja cały jestem modlitwą. I kiedy w ten sposób traktuje swoich nieprzyjaciół, oni okazują mu zło, niesprawiedliwość, atak, krzywdzą go. On jednak kocha, on jednak się modli, wstawia za nimi. Oddają mi złem za dobre, nienawidzą za miłość moją. Pierwsza rzecz, pierwsza lekcja, jaką tutaj widzimy, to, że Dawid zwraca się do Boga. Dawid tutaj mówi słowami, Boże, chwały mojej, nie milcz. W tym świadectwie, którym jest właśnie ten psalm, Dawid odsłania swoje serce i zaczyna od tego, że zwraca się i widzi Boga. Oczywiście pierwsze pytanie, czy Bóg, Stworzyciel, jest także moim Bogiem? Czy widzę w Nim Boga chwały mojej? Możemy to różnie rozumieć. To może oznaczać, Bóg jest tym, który jest źródłem mojej chwały, mojej sławy, mojego uznania, mojej wartości, mojej opinii, mojej dobroci, mojej wielkości, mojego sensu. Ale może też oznaczać właśnie drugą stronę medalu, że to Bóg jest obiektem mojego wychwalania. Nie tylko Bóg daje mi chwałę, ale Bóg jest obiektem mojego uwielbienia. On jest tym, w którym widzę, doceniam nieskończone doskonałości moralne, duchowe. Ale Dawid tu się zwraca bardzo szczerze. Nie milcz. I tu się kryje właśnie też dla nas rozwiązanie. Czasami chcielibyśmy tak powiedzieć, myślimy, Boże, czemu milczysz? Czemu nic nie robisz w mojej sprawie? Wydaje się tak, jakby ciebie nie było. Jakbyś popierał to zło, które atakuje mnie. Dawid mówi, wzywa, błaga, mówi, nie milcz. Opisuje tu swoją sytuację. To jest dla nas lekcja, że musimy się zatrzymać. On rozumie, co się dzieje. Często nasza reakcja gniewu, niezadowolenia, depresji, zniechęcenia jest nieokreślona w pierwszym momencie. Ale możemy się zatrzymać, zastanowić, powinniśmy, musimy. Co się tak naprawdę dzieje? Dlaczego powstał we mnie gniew? I do kogo udaje się z moimi uczuciami gniewu, krzywdy, cierpienia? Dawid udaje się do Boga i to jest dla nas pierwsza podstawowa lekcja. On sprawdza swoje serce, zastanawia się nad tym, rozumie, widzi, co się dzieje. Ale z kolei to doświadczenie niesprawiedliwości jest tak wielkie, tak ciężkie. Zobaczmy, gdybyśmy spojrzeli w naszą Biblię, jeżeli ktoś ma, możemy otworzyć. To złorzeczenie jest zawarte w wersetach od 6 do 20. Cały psalm to 31 wersów. Od 6 do 20, a więc grubo ponad połowa Dawid wyraża swoje złorzeczenie, swój gniew, myśli, które powstają w wyniku tej krzywdy. Wyznacz mu na wrogę bezbożnika, oskarżyciel niech stanie po jego prawicy. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. Niech dni jego będą krótkie, a urząd jego niech weźmie inny. Więc Dawid chce, żeby jego życie trwało krótko. Dalej mówi o karierze. Mówi, niech z kariery jego zostaną nici. Dalej mówi o rodzinie, o domu. Pragnie tego, co niesprawiedliwe, co złe, nieszczęśliwe dla jego rodziny, dla jego domu, dla jego żony. Niech tułają się dzieci, żebrzą. Upokorzenie dla rodziny, to jest w jego sercu. Niech lichwiarz czyha na całe jego mienie. Niech majątek jego też zupełnie zniknie, poczucie bezpieczeństwa. Nawet owoce jego pracy niech zostaną zniszczone, rozgrabione. I tak przechodzi przez całe życie tego niesprawiedliwego, tego złego człowieka, wroga. Przez jego przyjemności, przyjaciół, przyszłość, sławę, winę, czyli relację z Bogiem. Wszystko, we wszystkim życzy mu tego, by doświadczył Bożej zemsty, Bożej kary, nieszczęścia, niesprawiedliwości, zła. I dalej pisze od 16 wersetu, bo nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia. Jednocześnie Dawid, skarżąc się, ocenia sytuację, rozmyśla, rozumie, co się dzieje. W 16 wersecie, bo ten ktoś, ten, który wyrządził mu tyle krzywdy, nie pamiętał o okazywaniu miłosierdzia, ale prześladował nędzarza i biedaka i człowieka utrapionego chciał zabić. Umiłował przekleństwo, niech ono nań spadnie. Wydaje nam się niesprawiedliwe, wydaje nam się niewłaściwe, niegodne. Niemniej Dawid nie wychodzi tutaj poza ramy sprawiedliwości. Dawid nie mówi tutaj o czymś, niech spotka dobrego człowieka zło. Dawid mówi, skoro umiłował ten ktoś przekleństwo, 17 werset, niech ono na niego spadnie. To jest człowiek, który umiłował przekleństwo. Nie chciał błogosławieństwa, nie chciał szczęśliwości, która pochodzi od Boga. Skoro nie chciał, niech będzie dalekie od niego szczęście. Dalej czytamy 18. Przeoblógł się w przekleństwo jak w szatę, niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego. A więc opisuje poetycko, mówi, ten ktoś całym swoim postępowaniem, jestestwem, był osobą, która wnosiła przekleństwo, zło, zniszczenie, krzywdę, niesprawiedliwość. Skoro tak, niech ono wejdzie. A więc nie jest to wcale coś, możemy powiedzieć, niesprawiedliwego, czego oczekuje, o co prosi, co wyznaje Dawid. I wreszcie 20 werset kończy. Taka niech będzie zapłata Pana dla tych, którzy mnie oskarżają i źle o mnie mówią. Dawid przeżył tu wiele wrogości od wielu osób. Taka niech będzie zapłata Pana. Co się uczymy z tych słów, z tej postawy Dawida i tego psalmu, z tej modlitwy, z tego wyznania przed Bogiem? Pierwszym krokiem, kiedy musimy, jeśli chcemy się rozprawić z gniewem na krzywdę wobec nas, czy to w przeszłości, czy to może w przyszłości dopiero, może jesteśmy w takim etapie. Ale pierwszym krokiem do rozprawienia się jest, jak Dawid, przyjść do Boga i szczerze wyznać, wylać, powiedzieć mu o swoich, moich uczuciach. O wszystkich moich uczuciach. Pierwszą rzeczą jest, jak widzimy tutaj, on się zwraca do Boga i kończy to wyznanie, przyznanie się do chęci zemsty. Tę chęć zemsty obramował wołaniem do Boga i zakończył, to Ty, Panie, zapłać mu. A więc Dawid rezygnuje z odpłaty. Mówi szczerze Bogu, ale on nie zamierza się zemścić. On zostawia to w rękach Boga. Dawid szczerze wyznaje tutaj straszne uczucia, straszne myśli, ale zostawia i pragnie, żeby to Bóg się tym zajął. Widzimy tutaj inną jeszcze lekcję, że po to, żeby, jak zobaczymy dalej, żeby doświadczyć uzdrowienia, przełomu i zwycięstwa, musimy wyrzucić z siebie szczerze wszystko, nie bać się, przyznać się przed sobą samym. Może to jest najtrudniej. Najchętniej z jakichś dziwnych powodów, pewnie myśląc, że muszę zasłużyć na wszelkie względy u Boga, że zanim się pomodlę, zanim uklęknę, zanim powiem Bogu o tym, zanim będę miał prawo zbliżyć się do Boga, to muszę wyczyścić siebie ze złych rzeczy. Muszę przyjść czysty jak anioł. Ale właśnie jest odwrotnie. To Bóg jest Zbawicielem. Tylko Bóg zbawia nas w tych złych emocjach. Jeśli przyjdę do Boga, który jest Bogiem, jeśli Boga potraktuję jako Boga mojej chwały, Wiele tu jest aspektów. Dawid pokazuje tutaj olbrzymią, głęboką, szeroką wiarę w Boga. Bo zobaczmy, jeżeli ktoś jest w straszliwym nieszczęściu, zagrożenie życia, wszystko mu się wali, wszystko mu zostało zabrane, pozycja, uznanie, przyjaciele, to wtedy mamy pokusę i kiedy długo Bóg nie odpowiada, Boże, nie milcz. Czemu milczysz? Kiedy Bóg długo nie odpowiada, to pokusa jest szczególnie silna, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, żeby załatwić tę krzywdę po swojemu, w oparciu o moje emocje, o moje myśli, o moje ego, o moje serce, o moje wartości i pójść w ten sposób drogą niesprawiedliwości, krzywdy, oddać złem za zło sprawiedliwie, pomyślimy, mówimy. Ale widzimy tutaj, że Dawid zupełnie inaczej postępuje. Bóg jest Bogiem jego chwały. To nie jest tylko modlitwa odmówiona, Boże, zrób coś. On walczył tutaj wiele, wiele dni. A więc pierwsza lekcja, jaką tutaj widzimy, to jest wyrażenie moich emocji, moich myśli, szczerze, wszystkich przed Bogiem. Bogu, wszystkich emocji, tych złych, wszystkich myśli, tych złych, trudnych, ciężkich, przyznanie się do tego przed Bogiem. Dalej czytamy, Dawid nie poprzestaje na tym. Kończąc w wierszu 20 mówi, taka niech będzie zapłata Pana. Podsumowuje, zapina, oddaje to Bogu. Dlaczego? Bo tylko Bóg jest sprawiedliwy. Tylko Bóg zna serca. Tylko Bóg jest Bogiem, który jednocześnie jest miłosierny. Tylko Bóg jest wszechmocny. Ale to oznacza, że on ufa. Niesamowicie ufa Bogu. 21 werset jest przełomem w tym psalmie i w postawie Dawida. I tutaj uczymy się drugiego kroku ważnego, którego chce uczyć nas Bóg przez ten psalm. Ale Ty, Boże, Jahwe, słowo Pan jest tutaj słowem Jahwe. Jestem, który jestem. Imię, które objawiło się Mojżeszowi. Bóg, który objawił się tym imieniem Mojżeszowi. Bóg, który objawił się Izraelowi tym imieniem. Jako Bóg, który jest wszechmocny, który króluje nad Faraonem, nad niewolą, nad zniszczeniem, nad śmiercią, nad przyrodą, nad wszystkimi żywiołami, nad najbardziej niszczącymi mocami w tym świecie. Bóg Jahwe jest Bogiem, który wyzwala. Jest Bogiem, który jest Panem. Nie ma Mu równego. Kiedy Dawid modlił się w ten sposób, to musiał myśleć o imieniu Jahwe. Dla nas słowo Jahwe, Pan. Pan to tym bardziej Pan Kowalski, proszę Pana. Ale słowo Jahwe oznacza jestem, który jestem. Każdy Izraelita, kiedy wypowiadał to słowo, od razu widział Morze Czerwone, zatopione wojska, Izrael, który przeszedł przez wodę suchą nogą. Zwycięstwo, wyzwolenie, wszystkie plagi, moc Bożą, doprowadzenie do odkupienia, do ziemi. Ale Ty, lecz Ty, to słowo jest tutaj przełomem w tym psalmie. Do tej pory Dawid patrzy na swoje emocje, przyznaje się, wylewa to. Teraz zrobiła się przestrzeń. Jeżeli coś wyrzucisz ze swojego serca, z myśli, to wtedy robi się przestrzeń. Wtedy w twoim sercu zrobi się miejsce na coś nowego. Dawid tutaj zwraca się, lecz ty. Ja, oni, lecz ty. To jest wielkie ty. Na szczęście on jest w relacji osobistej z Bogiem. Lecz ty bądź ze mną dla imienia swego, a że dobra jest łaska twoja, wybaw mnie. Dawid tutaj prosi i tak jak we wszystkich psalmach skargi, największym nieszczęściem psalmisty co jest? Co jest największym nieszczęściem dla psalmisty, dla wierzącego? Proszę bardzo. Proszę? Nie słyszę? Sorry, ale nie słyszę, więc... Prawda, możemy różne rzeczy i może właśnie powiedziałaś to, co jest tutaj. Największym nieszczęściem Dawida i dla psalmisty jest stracić samego Boga, Jego bliskość, Jego społeczność, więź z Nim. To jest największym nieszczęściem. Tutaj Dawid mówi, bądź ze mną dla imienia swego. Niesamowite krótkie stwierdzenie i wyznanie, i wezwanie, i błaganie. On prosi tutaj Boga przede wszystkim i numer jeden, żeby Bóg był z nim, żeby Bóg był blisko. On pragnie Boga samego. W jednym z psalmów czytamy, Panie, łaska Twoja jest lepsza nad życie. Panie, łaska Twoja jest lepsza nad życie. Dla imienia swego, a że dobra jest łaska Twoja, wybaw mnie. Nie tylko widzi, że problemem są ci ludzie, oni potrzebują, Panie, porachuj się z nimi. Panie, dołóż im tak, żeby poczuli, zobaczyli sprawiedliwość. Daj im, jak zasługują. Tak w skrócie się modli. Ale jednocześnie, idąc dalej, Dawid mówi, wybaw mnie. Słowo zbawienie jest wielkim słowem. Wybaw mnie ode mnie samego. Uratuj mnie. Bądź ze mną dla imienia swego. On zna Boże imię, zna Bożą istotę, Bożą naturę. Więc mówi sobie, jeżeli Bóg jest Bogiem miłosiernym, wszechmocnym, jest Bogiem, który walczył z Jakubem, jest Bogiem, który przeprowadził Jakuba, Józefa, Mojżesza, Abrahama, 12 pokoleń. Jeżeli to jest ten Bóg, takie jest Jego imię, taka jest Jego natura, to ja jestem bezpieczny jednak. Pomimo całego nieszczęścia, tragedii, taki Bóg może wyzwolić. I Ciebie, Twojego wyzwolenia ja potrzebuję. Ale też liczy na miłosierdzie. Dawid wcale nie mówi, ja jestem idealny, bez winy. Dawid mówi, liczę na miłosierdzie, liczę na łaskę Twoją. Bom jest nędzny, biedny, serce moje zranione. Opisuje tutaj swoją sytuację, dalej swoje wycieńczenie. Cała ta krzywda, ból, zranienie, przemoc, zniszczenie opinii, zburzenie przyjaźni. Całego ogarnęło, wszystkie, całą jego osobę. Stałem się pośmiewiskiem. Wyobrażamy sobie? I wreszcie, wspomóż mnie, Panie Boże mój, wybaw mnie dla łaski swojej. I znów zwraca się do Boga, do Pana i prosi Go o wybawienie. Ale teraz dokonuje się niesamowita zmiana. Ten przełom dotyczy nie tylko tego, że on zaczyna patrzeć na Boga. Ten przełom w takiej modlitwie zaczyna się od momentu, kiedy kierujemy, odwracamy wzrok od bólu, cierpienia ode mnie, od ludzi, od krzywdy i zwracamy oczy na Boga. Ale Ty. I zobaczmy, 26 werset. Wspomóż mnie, Panie, wybaw mnie dla łaski. Niech poznają, że to ręka Twoja, żeś to Ty uczynił. Oni przeklinają, lecz Ty błogosław. Niech będą zawstydzeni. Niech wyjdzie prawda na jaw. Niech zobaczą, że źle czynią. Niech się zarumienią z tego powodu. Niech ocenią właściwie. A sługa Twój radować się będzie. Niech okryją się hańbą oskarżyciele. Niech się przyodzieją wstydem jak płaszczem. W tym wszystkim on polega na Bogu i podsumowując, możemy powiedzieć, przechodzi tutaj do trzeciego, dochodzi tutaj do trzeciego takiego etapu, jego stanu, kiedy po tym przełomie, w którym Bóg oczyścił, zwyciężył, zapanował nad jego gniewem, Dawid nie dał się ponieść gniewowi, tylko wyrażając, dał miejsce, by Bóg zapanował, by Bóg dokonał pomsty, ale by Dawida wybawił i poprowadził drogą właściwą. Skracając, 30 werset mówi, wysławiać będę Pana i to jest trzeci etap tej drogi doświadczenia, świadectwa, lekcji też dla nas. Wysławiać będę Pana, będę wielce ustami moimi, a wobec wielu chwalić Go będę, bo staję po prawicy ubogiego, aby Go wybawić od tych, którzy Go osądzają. Najpierw jest wyznanie, wyrażenie szczere. Drugi etap to jest przełom, kiedy on zwraca się i patrzy i kieruje, koncentruje na Bogu i prosi Go. I wreszcie trzeci etap to jest etap stan duszy, serca, kiedy on obiecuje, co prawda, ale ma takie nastawienie i w wielu psalmach to czyni, że on wielbi Boga. Wielbić Boga to znaczy skosztować Jego wielkości, Jego mocy, Jego wybawienia. Kiedy coś nam smakuje, kiedy coś jest doskonałe, film, muzyka, książka, lekarz, wtedy jest po prostu nie możemy milczeć. To zadowolenie z doświadczenia czyjejś chwały, mądrości wzbudza w nas radość. Taki jest właśnie Dawid, taki jest sens tego, tych ostatnich dwóch wersetów. Uwielbienie, czyli radość z Boga wyrasta, kiedy z gniewem, wszystkimi emocjami, myślami przyjdę do Boga, wyrażę to szczerze. Kiedy poddam się Jemu, skieruję wzrok na Boga, Pana Wszechmogącego. I kiedy zostawię Jemu pomstę, a kiedy poddam się Jemu w tej reakcji, psalmy są właśnie do tego narzędziem. Psalmy są instrumentem Ducha Świętego, który pomaga nam. Nie umiemy. Uczymy się modlitwy. Uczymy się szczerości przed Bogiem. Uczymy się naśladowania Jezusa. Bóg chce, dając psalmy, chce pomóc nam przeprowadzić przez gniew, krzywdę, niesprawiedliwość. Przeprowadzić nas tak, żebyśmy my doświadczyli Jego zbawienia w emocjach, w myślach, w postępowaniu, w nastawieniu. Chce wypełnić nas Jego Duchem Świętym, jeżeli jesteśmy Jego dziećmi. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze, On chce, żebyśmy się narodzili na nowo i pozwolili Mu wybawiać się. Gniew jest jedną z najczęstszych emocji, problemów. Doświadczamy tego bardzo często. Wykorzystaj, użyj psalmy, żeby się modlić ich słowami. Szczerze, prosząc, poddając się, a doświadczysz Bożego wybawienia i uwielbisz Boga. Doświadczysz radości i Bożej chwały zasmakujesz. Niech Bóg nas w tym prowadzi. Każdego z nas. Czy to w przyszłym tygodniu, czy w rozprawieniu się z gniewem, który do tej pory doznaliśmy, jesteśmy zranieni, czujemy gniew, weźmy ten psalm albo inny i oddalmy się na miejsce puste i spędźmy tam czas, poddając się Jego wybawiającemu Słowu. Amen.